Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie 10 minut po godzinie 18. Zaczynamy cotygodniowy program z wielkopolskimi politykami. W studiu Katarzyna Kieszek-Koperska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Dobry wieczór.
Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość, poseł.
Dobry wieczór.
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Witam serdecznie.
A zdalnie jest z nami poseł, na razie niewidoczny, ale być może słyszalny, Adam Luboński, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Witam bardzo serdecznie wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy.
Jeśli możemy pana prosić, bo też naszą transmisję można oglądać w mediach społecznościowych Radia Poznań. Jeśli pan ma możliwość włączenia kamery, to będzie nam się pewnie łatwiej rozmawiało, a osoby, które nas oglądają, będą mogły też pana zobaczyć. Panie pośle, od pana zacznijmy, bo znowu głośno o Polsce 2050. Europoseł Michał Kobosko ogłosił, że odchodzi z Polski 2050. Wczoraj z partii odeszła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Pan zostaje do końca?
Ja zostaję do końca, proszę się nie martwić. Ja wyraziłem jasno i wyraźnie swoją opinię na ten temat i powiedziałem wprost, ja stoję przy Szymonie Hołowni. Jestem absolutnie z Szymonem. Moja lojalność jest taka, jaka jest i nigdzie się nie mam zamiaru wymierać. Zobaczymy, co zrobi Szymon. Ta grupa posłów, która jest przy Szymonie, to ja w tej grupie jestem. A generalnie, podsumowując tak na szybko, dzisiaj trzeba się pogodzić z swoim... Nie wiem, czy mnie widać. Widać mnie, czy nie?
Nie widać jeszcze, ale słychać. Cały czas.
Okej. Dzisiaj przede wszystkim trzeba uznać to, czego nie chce zrobić Paulina Henning-Kloska. Nie chce uznać zwycięstwa. Przegrała wybory, przegrała, mimo że wszyscy pozostali... Wszystkie pozostałe osoby, tak jak Joanna Mucha czy Ryszard Petru, próbowały przekazać swoje głosy na Paulinę Henning-Kloską. Mimo wszystko to Paulina przegrała. Przegrała w tej chwili również zarząd i przegrała Radę Krajową. Więc dzisiaj należy przede wszystkim uznać demokratyczne wybory, a nie robić szopki i generalnie wychodzić z tym do mediów. Nie chciałbym za bardzo o tym mówić. Ja podkreślałem, że jestem lojalny. Jestem przy Szymonie Hołowni, jestem z tą grupą, która stoi blisko przy Szymonie Hołowni.
To zaraz do pana jeszcze wrócimy. Pan popracuje nad włączeniem kamery. Katarzyna Kieszek-Koperska, Koalicja Obywatelska. Co z koalicją dalej? O, pana posła już widzimy.
O, dziękuję ślicznie.
Ja mam nadzieję, że dalej będzie tak samo, jak jest w tej chwili. Czyli jednymi słowy, umówiliśmy się na 4 lata rządzenia wspólnego i ten chwilowy, mam nadzieję, kryzys u naszego koalicjanta no nie zmieni tego wspólnego rządzenia i dowiezienia tych spraw, na które się umawialiśmy.
Będzie tak, że będzie
ja
więcej...
Ja jeżeli mogę...
Tak,
ja
pan poseł Luboński.
Bo moja szanowna koleżanka Kasia podjęła ten temat. Absolutnie to, co się dzieje w Polsce 2050 nie ma wpływu na koalicję 15 października i ja to gwarantuję.
A państwo się podzielicie na dwa kluby? Jak to teraz będzie wyglądało?
Nie wiemy. Zobaczymy, co się będzie działo w tej chwili. Czekajmy, bądźmy cierpliwi.
Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość, walczył z słuchawkami. Za chwilę może pomożemy.
Nie, wszystko jest w porządku.
Słychać było pana posła Lubońskiego.
Oczywiście.
Państwo się cieszycie z tego, co się dzieje w partii koalicyjnej, czy raczej martwicie się tym, co u państwa, bo u państwa też gorąco?
No ja powiem tak, że to, co się dzieje w tej tak zwanej Polsce 2050, no to świadczy o jednym, że łajba koalicji 13 grudnia tonie. No i są pierwsze ruchy ucieczki. Jeszcze delikwenci nie wiedzą, w jakim kierunku uciekać, ale próbują coś zrobić.
Ale pan poseł mówi, że koalicji zostają wszyscy. To nie jest tak, że oni odchodzą.
Zobaczymy, panie dyrektorze, oni codziennie coś innego mówią, więc tutaj
panie
nie
pośle,
można być
a widział
niczego,
pan dzisiejszy
nie
sondaż?
Nie można być niczego pewnym. Natomiast jeśli chodzi o te wypowiedzi, natomiast pewnym można być jednego, że sytuacja, która ma miejsce teraz w Polsce 2050, za chwilę przeniesie się na PSL, na Lewicę i na Platformę. To jest oczywiste, że jak będzie blisko już do wyborów, no to po prostu wszyscy będą uciekali z do tonącej łajby.
Katarzyna Kieszek-Koperska w ręce trzyma telefon. Tak. Pewnie sondaż dobry dla Koalicji Obywatelskiej, tak?
Zdecydowanie tak. United Survey to jest dla wirtualnej Polski, czyli to nie jest, można powiedzieć, nasza sondażownia, jak państwo często podkreślacie, takie argumenty padają. 32,5% dla Koalicji Obywatelskiej, 22,7% na drugim miejscu PiS i panie pośle, spadło wam.
A czy państwa, a kolejne miejsca państwo macie z kim
rządzić ewentualnie? A kolejne miejsca jest Konfederacja 13% wzrost, Korona Polska 9,9% wzrost, Lewica 8%. Wzrost.
Czy to, no to wynika z tego, że koalicja traci rządy. To nie wiem, czy ma pani powód do zadowolenia.
Jak się do pana zwracać, przepraszam, bo pan nie jest posłem, czy po prostu przez po imieniu, czy bo nie chciałabym być niegrzeczna.
Nie, proszę bardzo.
Ale po imieniu mam się...
Pan jest szefem Nowej Nadziei w Poznaniu, tak?
Panie przewodniczący, tak?
Przewodniczący czy prezes u państwa?
Może pani mówić po imieniu, nie obrażę się.
Czyli pan...
Pan Piotr Tuczyński.
Panie Piotrze, jak pan zauważył, powiedziałam, Lewica 8%.
No tak, co w związku no z tym? Nie ma pani przełożenia tutaj na mandaty, bo zawsze są tutaj podawane mandaty.
A kolejne? Nowe PSL, które ma niecałe 5%, więc tu jest...
Ale to niecałe jeszcze nie wchodzi do Sejmu.
To nie są posłowie.
0,2% brakuje. Tutaj jest na granicy błędu. I powiem panu więcej. Jak dzisiaj państwo mówicie, bo państwo jesteście potencjalnym koalicjantem, pan Piotr tutaj z panem posłem, tak? Czyli wasze partie. Jak dzisiaj państwo mówicie, że to my toniemy, dlatego że u jednego z naszych koalicjantów dzieją się rzeczy, które, no, spójrzmy na PiS, prawda, spójrzmy na Konfederację, daleko nie patrząc. Braun z mecenem się kłóca. U nas nie ma kłótni, panie pośle. U was.
Maślarze
kontra Hacerze. I państwo nam mówicie, że to my jesteśmy na straconej pozycji. No panowie, no wystarczy logicznie pomyśleć.
No to pani podała tutaj przykład sondażu, z którego pani się cieszy, ale z tego sondażu wynika, że obecna koalicja traci władzę w Polsce. Więc owszem...
Ale to znaczy, że chcecie z Braunem rządzić.
Koalicji przybywa tych głosów niewiele, wprawdzie przybywa, ale to jest wszystko kosztem trzeciej drogi.
4% niezdecydowanych.
Tak, ale to jest kosztem trzeciej drogi. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że obecna koalicja przy następnych wyborach już nie będzie rządziła.
Wróćmy do posła Adama Lubońskiego, który ma trochę trudniej, bo jest z nami zdalnie, poseł Polski 2050.
Ale przytuchuję się temu,
zawiesiłem głos, bo zastanawiam się...
Fajnie jest, jak już Konfederacja Sprawy i Niesprawiedliwości dzielą skórę na niedźwiedziu. Tak właśnie robiła już pani Paulina Henning-Kloska u nas, że już dzieliła, już otwierały szampany, otwierali szampany i to nagle przegrała. Więc nie dzielmy, szanowni państwo, skóry na niedźwiedziu. Jest jeszcze niemalże, już niecałe 2 lata, ale ponad 1,5 roku dobre do wyborów i zobaczymy, co
panie
się
pośle, pan
stanie.
Pan ciągle mówi o minister klimatu Paulinie Henning-Klosce, ale to jest pana partyjna koleżanka, a pan ją tutaj trzeci czy czwarty raz w sposób negatywny przywołuje.
Ale ja tylko stwierdzam fakty takie, jakie są, bo to dzisiaj trzeba się pogodzić. Dzisiaj dobry przywódca, a na takie stanowisko pani Paulina Henning-Kloska, że tak powiem, startowała. Dobry przywódca musi mieć wszystko, to co jest pozytywne, to co jest wzorcem do naśladowania i należy uznać, że tak powiem, wybory demokratyczne, bo takie wybory się odbyły.
Czyli podsumowując, panie pośle, Polska 2050 rozpada się, ale koalicja rządowa jest niezagrożona. Takie jest stanowisko pana dziś.
No właśnie chciałem to podkreślić bardzo mocno. Dzisiaj, nawet jeżeli Polska 2050 podzieli się na 2 kluby, to tak i tak koalicja 15 października jest niezagrożona i pana posła z Prawa i Sprawiedliwości uspokajam, niech się pan nie cieszy, tak, niech pan się zajmie sprawą i tym, co się dzieje u was w klubie, bo u was też jest niewesoło.
Za chwilę przejdziemy do Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze policzmy te szable u państwa. Państwu wystarczy posłów, żeby mieć klub? Mówię o tych, którzy zostaną w Polsce 2050.
W sensie?
Znaczy 15 osób zostanie, czy...
Znaczy nie. Klub, żeby był klub, musi być 15 osób, nie 19.
Tak, tak, 15. I pytanie, czy zostanie tyle?
Jest.
Tak?
Tylu posłów przy Szymonie Hołowni jest.
Równe 15?
No, jest więcej.
To ilu?
Zobaczymy. A. Jeżeli w ogóle dojdzie do utworzenia 2 klubów.
A na to się zapowiada i to się szykuje, tak?
No dobrze, no to jeżeli już będzie, to wtedy będziemy finalnie wiedzieli.
To Adam Luboński...
Robimy wszystko, żeby do tego nie doszło.
To Adam Luboński, Polska 2050. To przejdźmy do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo tak zaczynamy od wewnętrznych spraw. Pan jest we frakcji maślarzy czy harcerzy? Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Nie należę do żadnej frakcji. U nas w partii panuje wolność wypowiadania poglądów i my, jeśli są jakieś spory, to się sprzeczamy. O sprawy programowe. Nie sprzeczamy się tak jak koalicja wewnątrz o, o stołki, o to, czy pani Pełczyńska będzie wicepremierem, czy nie, czy w ogóle będzie przewodniczącą swojej partii, a czy Ślis to będzie przewodniczącym klubu, czy może ktoś inny. Naprawdę, to szczerze mówiąc, jest mało zajmujące, bo to jest plankton polityczny, formacja, której poparcie jest śladowe i tak naprawdę koalicja rządząca utraciła mandat do sprawowania władzy i tak najlepszym ruchem, który mógłby wykonać Donald Tusk, to jest podać się do dymisji.
Panie pośle, Ryszard Terlecki, były wicemarszałek Sejmu, udziela wywiadu. Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nagle podchodzi, przerywa mu ten wywiad. To nie wyglądało, jakbyście państwo byli jednym klubem i wszyscy myśleli tak samo i nie było tych podziałów i frakcji.
Ale ja powiedziałem, że my się rzeczywiście wewnętrznie różnimy w jakichś szczegółach drobnych, natomiast w sprawach fundamentalnych działamy jak jedna pięść. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która funkcjonuje na polskiej scenie politycznej od 2001 roku i w tym czasie, w ciągu tego 25-lecia, to nieustannie wieszczono upadek Prawa i Sprawiedliwości i nigdy to nie nastąpiło i nie nastąpi. To oczywiście dla koalicji 13 grudnia byłby wymarzony scenariusz, ale on jest zupełnie nierealny.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska. Do Koalicji Obywatelskiej też przejdziemy za chwilę, ale jeszcze Prawo i Sprawiedliwość.
A mnie zaintrygowało to, co pan poseł powiedział, że decyduje, że u nich obowiązuje pluralizm i wolność słowa. A nie dalej jak wczoraj pan prezes Kaczyński na swojej platformie X wyraźnie napisał, że ktokolwiek będzie się wypowiadał na ten temat, zostanie zawieszony w członkostwie partii. I to jest ta wolność słowa, panie pośle. No gratuluję.
Ale pan poseł się wypowiedział, chyba nie boi się zawieszenia.
No, jeszcze nie wiadomo. Może jutro będzie
pani scenariusze, naprawdę chciałaby pani, tak? Nie doczekanie.
Nie życzę panu źle, naprawdę. Ja mówię że po prostu no, nie ma tej wolności słowa, panie pośle. No.
Każdy, kto zabierze głos w tej szkodliwej dyskusji, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS. Pan się boi zawieszenia, bo pan trochę zabrał ten głos tak pośrednio.
Ale ja absolutnie się nie boję żadnego zawieszenia, bo tak jak powiedziałem, u nas panuje pluralizm poglądów. Oczywiście nie można atakować kolegów, no ale to akurat nie jest nasza domena, o tutaj i wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, czy no już Polska 2050 to jest klasyczny przykład, ale i też polemiki wewnętrzne w PSL-u, wśród posłów lewicy. No to jest rzecz, która jest na początku dziennym, ale tak jak mówię, sytuacja jest rozwojowa. Im bliżej będzie wyborów, tym koalicja będzie bardziej skłócona. Będą po prostu szukali jakichś możliwości, żeby znaleźć się w kolejnym Sejmie kolejnej kadencji, 11. Myślę, że w większości z nich to się nie uda, bo te fatalne rządy Polacy ocenią tak, jak na to zasługują, czyli czerwoną kartką.
Piotr Tuczyński o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, tu Konfederacja.
Widać rosnące napięcia w PiS-ie, natomiast my się skupiamy na naszej pracy. Teraz ruszył projekt 27, jest to taka platforma, na której Polacy, nasi wyborcy mogą składać swoje projekty dotyczące przyszłości Polski, programu wyborczego. My już się przygotowujemy na wybory 27.
Czy państwo się nie kłócicie? Czy kłócicie się tak, że na zewnątrz nie słychać?
Wewnętrznie nie. No, my jesteśmy środowiskiem, które od wielu lat skupia koalicję wolnościowców, konserwatystów i środowiska narodowe. Między nami nie ma zasadniczych różnic. Skupiamy się na walce o dobro Polski, w pisaniu jak najlepszego programu wyborczego dla Polaków i w przyszłości realizowaniu jego. Natomiast nie ma czegoś takiego jak walka o stołki, tego typu przepychanki. To nie po to nasza partia została założona.
Adam Luboński, Polska 2050.
Zresztą to widać.
Pani europosłanka?
W przeciwieństwie do...
To jeszcze Piotr Tuczyński z Konfederacji kończy zdanie.
Czy to do Trzeciej Drogi, czy przede wszystkim do Platformy, i do PiS-u. My mamy takich w Konfederacji dwóch liderów. Jeden z naszego środowiska wolnościowego, drugi ze środowiska narodowego i jak było widać na przykład na na przykładzie wyborów prezydenckich. Nie dochodziło tutaj do żadnego sporu, tak? To Krzysztof Bosak również mocno wspierał kandydaturę Sławomira Mencena i to przyniosło ogromny sukces w postaci tego wyniku ponad 15%, co było no ewenementem, bo pamiętajmy, że poza takimi klasycznymi kandydatami w wyborach prezydenckich, czyli z PiS-u Platformy, no nikt takiego wyniku nigdy nie dostał.
I Adam Lubański, Polska 2050. Pana zdaniem Sebastian Kaleta zachował się grzecznie, przerywając Ryszardowi Terleckiemu?
To pokazuje, że tam wcale nie jest tak dobrze i tak miło i tak fajnie, tak jak tutaj opowiada pan poseł, bo zachował się bardzo nietycznie w stosunku do swojego starszego kolegi i to jeszcze pouczał go na antenie, na żywo, chyba to było nawet na żywo nadawane przy wielu kamerach, więc wcale nie jest tak, jak tutaj pan poseł mówi, że jest tak fajnie i pięknie i ładnie i ślicznie, bo tam też są również spory, tam też są frakcje i to był przykład, to był czysty przykład, że tak po prostu nie jest, a no pan poseł Terlecki był bardzo mocno zaskoczony, a jest to, można powiedzieć, bardzo blisko osoba Jarosławowi Kaczyńskiemu i dlatego taka reakcja Jarosława Kaczyńskiego i pewnie myślę, że temu młodemu posłowi, panu Kalecie, chyba się tam wewnętrznie trochę oberwie.
To jeszcze na koniec tych dyskusji o tym, co dzieje się w partiach. Koalicja Obywatelska, u państwa trwają wybory wewnętrzne, też tam ostro jest między kandydatami frakcja Jarosława Urbaniaka, frakcja Marcina Bosackiego. Pani we frakcji Marcina Żadnej. Bosackiego?
Żadnej. Ja jestem sama, dla siebie kandyduję. Ja chcę
A na
pokazać...
kogo pani będzie głosować w
jeszcze
wyborach
nie wiem.
Na szefa Wielkopolskiej?
Powiem szczerze,
koalicji.
Nie wiem, bo to jest dwóch dobrych posłów. Jeden z nich jest wiceministrem, drugi jest szefem, jest sekretarzem klubu, wicesekretarzem partii, więc a jeden i drugi będzie nas godnie reprezentował. Powiem szczerze, nie zastanawiam się, skupiam
pani
się na tej swojej...
poznańskich,
tak.
Czyli rzuciła pani rękawicę Bartoszowi
Dokładnie.
Zawiei. I chciałaby pani rządzić strukturami.
Przede wszystkim chciałabym pokazać, że kobiety też są w tej partii i bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie dać szansę na zagłosowanie na kobietę. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w naszej strukturze poznańskiej jest no, jakieś 700 osób, gdzie częściowo są to ludzie, którzy należą do koła też posła Bartosza Zawiei, ale uważam, że warto dać ludziom wybór, bo to są wybory. W związku z tym niech też mają ten wybór i tutaj w Poznaniu.
Dobrze, wybory za miesiąc, pewnie też dużo u państwa się będzie działo. Przyspieszamy trochę, przejdźmy do spraw już bardziej merytorycznych. Przestajemy się zajmować tym, co wewnętrznie w partiach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest za tym, by unijny program pożyczek na obronność SAFE trafił do kosza. Prezes PiS uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien ustawę zawetować. Dzisiaj przestrzegał prezes Prawa i Sprawiedliwości przed uzależnieniem Polski od Niemiec i unijnego funduszu. Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwko pan był programowi.
Oczywiście. Te zagrożenia? Zdecydowanie przeciwko. SAFE to jest taki rodzaj polisy, którą oferuje nam Unia i to jest towarzystwo no, mało wiarygodne po pierwsze, bo nie zapewni nam w żaden sposób bezpieczeństwa. To jest absolutna mrzonka, żeby w przypadku jakiegokolwiek poważnego zagrożenia, gdyby takie wystąpiło, państwa unijne były w stanie Polsce skutecznie pomóc. Jedynym takim państwem są Stany Zjednoczone, czyli polisę trzeba kupować za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. To po pierwsze. Po drugie, ta oferta jest taką ofertą, jak gdyby panu redaktorowi jakieś takie mało wiarygodne, właśnie niewypłacalne towarzystwo zaproponowało pożyczkę, czy polisę, ale uwarunkowało jej otrzymanie i potem ewentualne świadczenia od tego, że po prostu mieliby wpływ na to, z kim pan redaktor zawrze związek małżeński, ile będzie miał pan dzieci, w jakim sklepie będzie pan dla tych dzieci kupował zabawki. No to mniej więcej tak wygląda ta oferta unijna. Oferta, która ma nas po prostu związać z Unią Europejską.
Czy to jest to potwierdzenie o uzależnieniu Polski od Niemiec, tak?
A konkretnie jest to oferta pomocy dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Ja tylko przypomnę państwu, ten program wsparcia unijnego dla produkcji amunicji. I w tamtym programie Niemcy uczestniczą, są największym beneficjentem tamtego programu, biorą z tego programu 120 bodajże milionów złotych, czy nawet więcej. A wiecie państwo, ile Polska z tego programu otrzyma?
Dwa.
2 miliony, 60 razy mniej, bo tamten program jest pomocą bezzwrotną. Natomiast a, tutaj mamy do czynienia...
A kiedy on został zawarty?
A tutaj mamy, akurat pożyczkę obwarowaną właśnie tą mityczną praworządnością, po pierwsze. Po drugie, Platforma mówiła 90% środków 80? Na zbrojenia, czy 80, pójdzie na zbrojenia, nie, mówiliście o 90, pójdzie na zbrojenia, pójdzie na polski przemysł zbrojeniowy. Kiedy zaproponowaliśmy taką poprawkę do tej ustawy, zgodnie, pani poseł też, odrzuciliście tą poprawkę, podobnie jak poprawkę, która wykluczała tą tak zwaną warunkowość, czyli damy wam, jeśli nie kupicie w naszych zakładach, jeśli nie kupicie w zakładach niemieckich. Przecież ten program wyklucza na przykład z zakupów chociażby armatohaubice Krupp, bo jest określony poziom udziału komponentów unijnych.
Katarzyna, a wiadomo, Kieszek, Koperska, że komponenty, Koalicja Obywatelska.
Ale panie redaktorze, tak, niech mi pozwoli dokończyć, że jedno te zdanie, komponenty najbardziej wrażliwe to najczęściej są komponenty amerykańskie. Czyli krótko mówiąc, mamy zaprzestać współpracy w dziedzinie obronności, wyposażenia naszej armii ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową, skąd kupowaliśmy gro środków, tych środków do prowadzenia działań zbrojnych, których nie potrafią w danym momencie wyprodukować polskie zakłady zbrojeniowe, a mamy wziąć kota w worku. To jest po prostu absolutnie szkodliwe i to jest działanie na szkodę polskiego bezpieczeństwa.
I tu kropka, Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
Ja mam pytanie, czy pan widział ten wniosek?
Ale jaki wniosek?
Ten, który był do sejfu złożony, bo tam jest całe 120, opisane 120 tych kontraktów, które mają być w ramach sejfu sfinalizowane.
No przede wszystkim to lista tych zakupów jest utajniona, więc
pani... No właśnie,
więc pani,
a ja widziałam. A ja widziałam dlatego, że jestem członkinią Komisji Finansów Publicznych. I miałam do niej wgląd.
Dobrze, ale ja znam zasady tego programu. W związku z tym te zasady są po prostu dla Polski.
Katarzyna Kierzek-Koperska.
Oczywiście.
Proszę państwa, to ja opowiem taką małą historyjkę. Sierpień, wrzesień 2025 rok. Wychodzi na forum minister Błaszczak i mówi, jeżeli my, Polska, nie weźmiemy pieniędzy z sejf, to przegapimy historyczną szansę na rozwój obronności w Polsce. No i się okazuje, że rząd sięga po te pieniądze, no ale nagle uzmysłowili sobie, że przecież 80% tych środków ma być wydane w Polsce, a oni już obiecali Trumpowi, że przecież będą wydane w Stanach Zjednoczonych. I co tu teraz robić, prawda? I to jest największy wasz ból. Nie to, że wy tu opowiadacie teraz o jakimś niemieckim sprzęcie. Nie, panie pośle, to nie o to chodzi. Wy musicie sobie śpiewkę do tego wymyślić.
To o co chodzi?
O to chodzi, że te pieniądze będą wydane w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych.
Ale odrzuciła pani poprawkę.
Ale panie pośle, no dlaczego? Wasze poprawki to naprawdę, proszę.
No to była poprawka, która konkretnie wskazywała, że te środki w 89% pójdą do polskich zakładów zbrojeniowych. Pani była przeciwko temu.
Panie pośle,
w tej poprawce był również inny zapis, bo tak właśnie składacie poprawki.
Nie, tylko taki. W tej poprawce tylko to.
I teraz, proszę państwa, 80%. Panie pośle, czy pan wie, jaki to będzie wzrost dla polskiego przemysłu, między innymi dla zakładów Cegielskiego w Poznaniu, które doprowadziliście do ruiny przez to, że przenieśliście własność gruntu na agencję...
Co też pani opowiada?
No to
pani
proszę
poseł,
zobaczyć w dokumenty.
Pani poseł,
niech pani może
odpowie na pytanie, co z produkcją czołgów K2 w wojskowych zakładach granicznych. Proszę
spokojnie.
Jesteśmy Wielkopolanami,
Co zrobiliście wy?
Wy
wzięliście pożyczkę na dużo wyższy procent niż jest safe od Koreańczyków, żeby zakupić tam czołgi. I powiem więcej, jako posłanka na pewno będę wyciągnę
w Poznaniu,
dokumenty na to, na jak wysoki procent była oprocentowana ta pożyczka, bo po prostu nie macie zielonego pojęcia o tym, jak finansować tak ogromne wydatki. To jest jedna z najbardziej korzystnych form finansowania, jakie może się zdarzyć nam, ponieważ są ogromne miliardy, które zostaną wpompowane do polskiego przemysłu, a wy wolicie dać zarobić Koreańczykom.
Poprawkę odrzuciliście.
Jeszcze na dużo
no pani poseł,
procent.
No pani po prostu
Piotr Tuczyński,
niestety kłamie w żywe oczy.
Nie, to pan kłamie. Właśnie to pan kłamie.
Dobrze.
Gdyby pani zagłosowała
państwo
za tą poprawką
później,
Prawa i Sprawiedliwości, to by powiedział w porządku.
Szanowni państwo, no niestety ten program SAFE to jest kolejny niewypał. Tych mankamentów naprawdę jest wiele. Przede wszystkim on jest zawierany na aż 55 lat. I jest przede wszystkim tak, to jest pożyczka. To nie jest żaden program bezwrotny, to jest pożyczka. Pożyczkę Polska może uzyskać na różne sposoby. Dzisiaj deficyt państwa to jest 300 miliardów złotych. To wszystko jest też finansowane z pożyczek, więc tu nie mam w ogóle mowy o...
Te warunki, oprocentowanie nie jest korzystniejsze niż jakby sama Polska brała taką pożyczkę?
Nie. Na przykład można wyemitować obligacje, które będą sprzedawane Polakom. I wielu setki tysięcy Polaków przy odpowiednich warunkach stworzonych przez państwo takie obligacje by wykupiło i ten dług byłby u nas, wśród polskich obywateli, a nie gdzieś wyprowadzony na zewnątrz. Przy okazji zarobią na tym pewnie niemieckie banki i tak dalej. Po drugie, ta pożyczka jest w euro. Jeżeli kurs euro wzrośnie, co jest całkiem możliwe, bo tu mówimy o 55 latach, to koszt tej pożyczki może być dwu czy nawet trzykrotnie wyższy. Polacy urodzeni za 30 lat, proszę posłuchać, Polacy urodzeni za 30 lat będą jeszcze tą pożyczkę spłacać. Nikt z nas w tym studiu...
Nie można wcześniej spłacić?
Nikt z nas w tym studiu nie dożyje spłaty tej pożyczki. To jest pożyczka...
Znaczy życzmy sobie, no, ale oczywiście no, szansa jest...
Ta pożyczka jest większa niż długi Kierka, które były zaciągnięte. Następna sprawa to jest warunkowość. Tak jak za rządów PiS-u nie były wypłacane środki z KPO, ponieważ doszło do konfliktu ówczesnych władz Polski z władzami Unii Europejskiej i te pieniądze były zamrożone. I teraz tak, za półtora roku zmieni się rząd i co? I wtedy Unia powie, nie, my wam nie będziemy tych pieniędzy wypłacać i co? I wtedy będą się politycy...
Nie ma takiego ryzyka.
Ale proszę nie przerywać. I wtedy politycy Platformy będą się cieszyć.
Nie widział pan tych dokumentów.
Ale proszę nie przerywać. Ach, proszę nie przerywać. I wtedy, no i wtedy politycy Platformy będą się cieszyli, tak jak się cieszyli, że pieniądze z KPO w Polsce są niewypłacane. Przecież to będzie zagrożona polskie bezpieczeństwo. Inna sprawa to jest to utajnienie tych materiałów. A po drugie, kolejna sprawa, to jest właśnie też pytanie, gdzie ten sprzęt będzie produkowany, bo tak jak tu poseł wspomniał, bardzo prawdopodobne, że na tym skorzystają przede wszystkim niemieckie koncerny. Kolejna sprawa to jest to, że my nie będziemy mogli wpływać na te przetargi, co będzie produkowane. Mówimy tu o długim okresie. Nie wiadomo, co będzie potrzebne za 2-3 lata, jak pokazuje wojna na Ukrainie. Na przykład niekoniecznie produkcja czołgów czy armatochaubic musi być najodpowiedniejsza. Być może najważniejszym wydatkiem będzie produkcja dronów, a to może tutaj być kompletnie nieujęte.
Ale
proszę nie przerywać.
No nie wie pan,
proszę,
i pan
proszę,
opowiada
proszę nie przerywać. I być może te wydatki będą kompletnie niepotrzebne.
A skąd pan wie, że tam nie ma dronów?
Ale po raz piąty pani mi przerywa.
No bo pan opowiada głupoty. No przepraszam, widział pan tego wniosku, a ja
myślę,
go widziałam.
Pani poseł, ale my jednak nie mówimy o pani wypowiedziach, że to są głupoty, tak?
Więc ale no właśnie, ale mówienie pani się o tym, że może wniosku czegoś nie ma, jak pan tego nie widział.
Ale będzie pani jeszcze przerywać dłużej?
Dobrze. Oczywiście, jak będą głupoty, będę.
Dobrze, pan.
No to zaraz ja pani będę przerywał.
Dobrze, nikt nikomu nie będzie przerywał. Pan Piotr Kaczyński kończy wypowiedź.
Najważniejszą sprawą, co pokazuje chociażby wojna na Ukrainie, to oprócz sprzętu, to jest liczba żołnierzy. Na przykład Finlandia, w której mieszka około 5-5,5 miliona, dysponuje wojskiem, które liczy 900 tysięcy. Dzisiaj mija rocznica zwycięskiego powstania wielkopolskiego i wówczas Wielkopolska, w której mieszkało dużo mniej ludzi niż dzisiaj w Wielkopolsce, sama Wielkopolska była w stanie wystawić 100 tysięcy wojska. Wojsko za czasów Platformy Obywatelskiej w poprzednich rządach liczyło 96 tysięcy.
Czy chcecie państwo powszechnego naboru do wojska,
dzisiaj,
tak poboru?
Raptem dobiegamy do 200 tysięcy, tak jak wspomniałem. Finlandia jest w stanie wystawić 900 tysięcy. Nie mówimy tu w ogóle o Rosji, która jest w stanie wystawić 2,5 miliona. W Polsce w ogóle nie ma żadnego szkolenia wojskowego. I ja się dziwię, dlaczego Platforma przez ponad 2 lata nie wprowadziła żadnego systemu, żeby takie szkolenia wprowadzić, a to jest bardzo tanie w porównaniu z prowadzeniem wojska zawodowego.
A dziwił się pan, żeby przez 8 lat PiS tego nie zrobił?
Żeby odeprzeć...
Dobrze,
to samo.
Stawiamy
to
tutaj kropkę.
Ale pani poseł, a czy pani wie, kto zwiększył liczebność naszej armii?
Oczywiście wiem,
Polski nie stać na to, żeby utrzymywać półmilionową armię zawodową. Dużo tańszą jest armia właśnie przeszkolonych rezerwistów, i chociażby wotów, które wprowadzał PiS, a wówczas politycy Platformy, politycy PSL-u łącznie z ministrem obrony narodowej Kosiniakiem Kamyszem mówił, że WOT to jest prywatna armia Macierewicza.
Stawiamy kropkę. Adam Boński, Polska 2050. Członek Sejmowej
Panie
Komisji
redaktorze,
Obrony Narodowej.
Szanowni Państwo, wysłuchałem wszystkich z bardzo wielką uwagą, choć było mi wstyd za pana Piotra i pana posła Dolatę, ale ja nie przerywałem, więc uszanujcie panowie chociaż to, że ja bym mógł się wypowiedzieć całkowicie. Przede wszystkim, panie Piotrze, gada pan bzdury, opowiada pan totalne bzdury, nie ma pan kompletnie pojęcia. Choćby nawet faktem jest to, że ta pożyczka 3% nie jest na 55 lat, a do 45 lat. Z 10-letnim vacatio legis. I to jest podstawowa, niech pan sobie to po prostu zapamięta, jak pan
też
się
pan nie dożyje, tam... nie dożyje.
Dobrze,
pan,
nie mówmy, kto
ale ja panu nie
tego.
Przerywałem, panie Piotrze, ja pana bardzo proszę, żeby pan uszanował to i zachował trochę kultury. Ja to
proszę to powiedzieć swojej koleżance koalicyjnej.
Pana posła Dolaty, szczyt hipokryzji i powiększanie tej areny śmieszności Prawa i Sprawiedliwości. Ja coś zacytuję.
No w śmieszności Polska 2050 nie ma sobie równych.
Nie przeszkadzajmy panu.
Ale ja panu nie przerywałem. Widzi pan, to jest pana kultura właśnie. Zachowanie pana kultury. Zaciągnięcie długów na zbrojenie jest lepszym rozwiązaniem niż ryzyko utraty niepodległości. Wiecie państwo, kto to powiedział? W 22 roku powiedział to Jarosław Kaczyński, kiedy ministrem był pan minister Błaszczak i kiedy zaciągał kredyty w Korei i w Stanach Zjednoczonych. I to są takie umowy, które nas uwiązały na tyle, że nie mogliśmy ich, że dzisiaj nie mogliśmy ich rozwiązać, a mogliśmy je tylko i wyłącznie negocjonować, co rząd koalicji 15 października to zrobił. Dzięki temu część czołgów kadła Panther Black jest składana w Polsce. Dzięki temu Abramsy też będą, części do Abramsów też są produkowane w Polsce, bo Prawo i Sprawiedliwość o to nie zadbała kompletnie 100% tych kredytów i to jest wszystko na kredyt. Dzisiaj pieniądze z sejfu to są pieniądze przeznaczone z Unii Europejskiej. Do 80% to jest w umowie, mamy to wydać w polski przemysł zbrojeniowy. I to jest między innymi na system dronowy, na antysystem dronowy. To jest przede wszystkim do spraw technologicznych. To jest do amunicji, która będzie budowana produkowana dla naszej artylerii. I to jest to też, co powiedziała pani poseł, to, co powiedziała Kasia. Też tak do wspomagania polskiego przemysłu, między innymi fabryki Cegielskiego w Poznaniu, do którego PiS doprowadził do ruiny. Dzisiaj my jako koalicja 15 października jesteśmy za to odpowiedzialni i my bierzemy odpowiedzialność za te bezpieczeństwo nad Polakami i Polkami.
Panie pośle, a co będzie, jeśli prezydent zawetuje tę ustawę?
Konfederacja nie chcieli wziąć tej odpowiedzialności. Nie chcieli kompletnie.
Panie pośle, co jeśli będzie weto prezydenta Karola Nawrockiego?
Ale przypuszczam, że będzie. No to pan prezydent zachowa się tak samo, jak zachowała się Prawo i Sprawiedliwość.
I to oznacza, że wtedy tych pieniędzy nie będzie?
My jesteśmy odpowiedzialną koalicją, odpowiedzialną za państwo. Dzisiaj tym kredytem budujemy bezpieczeństwo na lata, zapewniając bezpieczeństwo naszym wszystkim potomkom, naszym wnukom i wszystkim, którzy będą musieli i którzy mają czuć się bezpiecznie w naszym kraju.
To jest kompletna bzdura.
Dzisiaj
nie możemy nawet zerwać.
A ja przypomnę,
panie pośle, niech pan uszanuje. Że pan Macierewicz się w ogóle nie miał żadnych oporów i doprowadził do tego, że musieliśmy płacić ogromną karę, bo zerwał na przykład umowę na Caracale. A my tego nie zrobiliśmy. Negocjonowaliśmy tylko i wyłącznie te umowy po to, żeby polski przemysł mógł skorzystać z tego, że
drogi
dla
panie,
Korei...
Jeśli już to
pan poseł Lubański stawia kropkę.
Tak,
panowie?
To była renegocjacja.
Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość, za chwilę będzie miał głos.
Renegocjacja umów, tylko i wyłącznie...
Panowie, nie
naraz. To, co jest najistotniejsze w tym wszystkim.
Największa
panie
jest...
pośle,
jaka była... Panie
może,
pośle,
może
ja
się pan opanuje jednak, tak?
Ale ja panu naprawdę
dobrze, panie pośle, pan mnie chyba nie słyszy, mam wrażenie. Pan poseł Zbigniew Dolata teraz mówi, pan będzie miał za chwilę głos. Dobrze, nie mówmy jednocześnie, bo nikt z tego nic nie rozumie.
Więc niestety pod presją niemiecką koalicja 13 grudnia próbuje zerwać sojusznicze więzy, które łączą nas ze Stanami Zjednoczonymi, jedynym państwem, które jest w stanie zapewnić Polsce suwerenność, niepodległość, i liczenie na to, że uczyni to kanclerz Niemiec czy prezydent Francji, to jest po prostu jakaś totalna mrzonka.
Panie pośle, będzie weto prezydenta? Pan będzie namawiał też prezydenta? Państwo będziecie namawiać prezydenta?
Ja jestem przekonany, że pan prezydent, zadając chociażby na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego pytania rządowi w sprawie tego programu, uzyskał obraz sytuacji, obraz tego, że ta umowa byłaby i ten program byłby dla Polski absolutną katastrofą. On by nam założył kaganiec i uniemożliwił tak naprawdę skuteczne przygotowanie polskiej armii do obrony ojczyzny. To jest absolutnie niepewne.
Katarzyna Kierzek-Koperska, co w przypadku weta?
To jest prerogatywa prezydenta, ale ja mam wrażenie, że te weta prezydenta coraz bardziej mu się czkawką odbijają, bo jednak...
A skupię się na tej konkretnej sprawie. Macie państwo jakiś plan B?
Oczywiście będzie trzeba poszukać innego finansowania tych wydatków, ale pamiętajmy, że tak taniej pożyczki, no pewnie będzie trudno dostać, a nie mówiąc już o tym, że nie ma, panie Piotrze, możliwości obligacji na tak długi okres czasu, jakie daje ta pożyczka. No wyobraża sobie pan, żeby Polacy czekali po 20 lat na sfinalizowanie obligacji. No to jest chyba raczej nierealne, żeby w ten sposób zadłużyć.
Dlaczego,
znowu pan przeszkadza, teraz mnie pan
pani się zwróciła do mnie pytaniem
ale ma pan poczekać, aż ja skończę, drogi panie.
Państwa,
pani poseł chciałaby sama tutaj występować.
Tak, a wie pan, że ja sobie mogę sama na to pytanie odpowiedzieć, nawet nie oczekuję od pana odpowiedzi.
Sobie sam odpowiadał na pytania. Dobrze,
bo to jest tak,
krótko,
bo nie ma innej odpowiedzi jak takiej, że nie ma możliwości, finansowania za pośrednictwem obligacji tego typu wydatków. Nie ma,
Piotr,
po prostu nie ma. Nie ma innej
proszę
odpowiedzi
o miarę krótką wypowiedź, bo jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć.
Tak, jest taka możliwość i niestety przerażające jest to, że właśnie obecne rządy w ogóle nie dążą do tego, żeby spowodować zwiększenie możliwości obronnych Polski pod względem liczebności. To, co widzimy na wojnie na Ukrainie, tam nie
brakuje... Chce zwiększać armię.
Tam nie brakuje sprzętu. Tam brakuje żołnierzy. Ludzie są wyciągani dosłownie z mieszkań. To są filmy, ponieważ tam brakuje rekruta. Nie ma ludzi chętnych do tej wojny.
Ciekawe, czy pan
Słucham?
A pan był w wojsku?
Słucham?
Czy pan by bronił Polski, gdyby nie daj Boże doszło
z tego
do...
Grona to chyba tylko Zbigniew Dolata był w wojsku.
A ile pan ma lat?
W Zmechu we Wrocławiu.
A ile pan ma lat?
A co to ma za znaczenie?
Ma znaczenie, bo młodzi mężczyźni raczej powinni bronić swojej ojczyzny, prawda?
No tak, a pani by broniła?
A jak pan myśli, ile ja mam lat?
Szanowna pani.
Ja już jestem,
pani poseł, niech pani nie idzie.
Szanowna pani.
Nie idzie w tym kierunku.
Jedno
zdanie. Niedawno były, były publikowane...
Pani poseł wygląda na 32. No
dziękuję
więc...
panu, panie pośle.
Niedawno były publikowane właśnie badania, które były przeprowadzone wśród elektoratów. I jakby się zachowały te elektoraty w momencie wybuchu wojny. No i niestety, ale to elektorat Platformy Obywatelskiej najbardziej by uciekał z kraju, a nie elektorat Konfederacji.
Dobrze, a elektorat Polski 2050? To jest liczny, ale...
Tak, ja bym panią bronił. Zasłonił panią własną piersią.
Poseł Adam Lubański ma głós w tej chwili.
Pewnie
ja
pani
chciał powiedzieć, bo nie dosłyszałem za bardzo, co pan poseł Dolata powiedział o mnie, ale ja chciałbym podkreślić, panie pośle, bo przepraszam, mogłem źle dosłyszeć, dlatego pana przepraszam, ale ja odbyłem 2-letnią służbę wojskową zasadniczą.
Czyli mamy tutaj dwie osoby w studiu, które były w wojsku.
Byłem w wojsku i wiem, co to jest wojsko. A tak z drugiej strony jeszcze mówiąc o tym całym projekcie SAFE, nie chcesz wojny, szykuj się na wojnę. I co jest jeszcze dobre w tym projekcie? Koalicja 15 października powiedziała jasno i wyraźnie, to armia ma przygotować plan, co potrzebuje. I to żołnierze przygotowali listę zakupów, czego potrzebuje dzisiaj polska armia. Nie zrobiliśmy tego, co zrobił pan Błaszczak, który sam sobie wybrał na przykład takie śmieszne zakupy, jak samolot koreański FA-50, który kupiliśmy bez licencji na latanie, bez uzbrojenia, a to jest szkolno-bojowy samolot.
Jakie kłamstwa pan tutaj szerzy?
Ale jakie kłamstwa? A jakie kłamstwa?
Piramidalne.
dzisiaj uzbrojone FA-50 i to dzięki koalicji 15 października za swoje uzbrojenie, z którym lata, w tej chwili płacimy to w leasing. Przez was, bo wy nie potrafiliście wynegocjować.
I takie FA-50
kupili bez licencji na latanie. Ale to zostawmy fakty. Pana posła, my ma tyle
akurat
problemów,
że na pewno obrony narodowej i wiem.
Głową oceną rzeczywistości.
To poseł Adam Lubański, Polska 2050. Jeszcze jeden temat, drodzy państwo, 10 minut nam niespełna zostało do końca programu. Można już składać zeznania podatkowe za ubiegły rok. Pani posłanko, kiedy podniesienie kwoty wolnej od podatku będzie?
No, pan minister Domański zapowiadał, że będzie to rozłożone na 2 lata i na pewno ten rok tego nie obejmie, ze względu na to, że mamy zamknięty budżet, a pamiętajmy, że to jest ogromna kwota, którą trzeba uwzględnić w budżecie. Miało to być rozłożone na 2 lata po 15 tysięcy i za 2027 i 2028 rok.
A kwoty w drugiej próbce chcecie państwo podnieść jakoś?
Tego nie wiem, bo pewnie pan pyta też w kontekście tych petycji, które wpływają. Pamiętajmy, że wszelkie petycje, bo wpłynęła petycja do Sejmu, wszelkie petycje nie zawierają jednej zasadniczej kwestii, czyli oceny tak naprawdę skutków regulacji i oceny finansowej tej skutków regulacji, bo dając jedno, nie jesteśmy w stanie dać drugiego. To jest zawsze wybór. Dlatego, że budżet, mamy dzisiaj dość wysoki deficyt, budżet nie jest z gumy i wiemy, że możemy zrobić, wszystkiego nie jesteśmy w stanie sfinansować. Dlatego też była propozycja rozłożenia tych 30 tysięcy dodatkowo, bo mamy dzisiaj 30 tysięcy kwoty wolnej, do 60 tysięcy na 2 lata.
W 2022 roku około 740 tysięcy osób przekroczyło próg, co stanowiło 3% podatników, a w tym roku może być już ich nawet 2,5 miliona. To dobrze, że coraz więcej Polaków wkracza w ten drugi próg?
No dobrze, bo to znaczy, że zarabiają Polacy coraz więcej, ale...
A może progi są zbyt niskie?
Nie no, wartość nabywcza pieniądza przecież nie rośnie i
to pani poseł doskonale... Wygląda,
pani poseł pani doskonale... A dobrze, to ja pozwolę skończyć, bo to jest ciekawe, co pani poseł mówi.
Ja powiem szczerze, ja nie jestem w stanie też powiedzieć, jakie są plany w tej kwestii resortu finansów, no bo to będzie pewnie gdzieś tam musiało być...
Na komisji finansów na razie nie było takich planów.
A na komisji finansów na razie nie było takich planów, więc być może jest to dopiero przed nami i nie będę jakby tutaj tworzyła historii ani bajek opowiadała, jeżeli czegoś nad czym się jeszcze nie pracuje.
Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość obniżało podatki. Przypomnę tylko, że zmniejszyliśmy ten pierwszy próg podatkowy. Zamiast 18% jest 12%.
No tak, ale żeście pani poseł, składki zdrowotnej podatek zrobiliście.
Niech pani naprawdę nie przerywa. Zwiększyliśmy kwotę wolną od podatku 10-krotnie z 3 tysięcy do 30 tysięcy. I co wy powiedzieliście? W pierwszych 100 dniach rządów zwiększymy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy. Polacy właściwie do każdego posła Platformy, do pani również, powinni wysyłać po prostu prośby o to, żebyście spłacili te zaległe dziesiątki tysięcy złotych, które każdemu się należą, bo w ciągu pierwszych 100 dni, czyli krótko mówiąc w marcu 2024 roku powinna być kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy. A pani teraz opowiada jakieś bajki, że a może to stanie się w 2 etapach, ale może w 28 roku, może w 29, wtedy was już nie będzie przy władzy, więc my na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość, jeśli zapiszemy w programie wyborczym jakieś zmiany w systemie podatkowym, to na pewno...
A zapiszecie państwo?
Pracujemy nad naszym programem wyborczym, więc jeśli chodzi o obniżanie podatków, Prawo i Sprawiedliwość nie miało sobie równych. My obniżyliśmy realnie podatki dla polskich rodzin.
To Katarzyna Kierzegowska chce odpowiedzieć, żeby nie było.
Natomiast Platforma tylko
już
o tym opowiadała i to kłamstwo niestety ma krótkie nóżki.
Panie,
no i teraz dogoniło
panie pośle,
Platformę.
A gdzie 100 tysięcy mieszkań, a gdzie samochód Izera? Rzeczywiście...
No, samochód Izera zaprzestaliście
tak,
wy
prac ale przecież to
projektem.
Był wasz projekt. To był wasz projekt. Generalnie...
No i go zakończyliście niestety. Jak wiele innych bardzo dobrych projektów dla polskiego społeczeństwa.
Dlaczego nie ma tego samochodu? Niech pan powie.
No boście ten projekt
znaczyli samochód, który nie ma.
Ale woli pani mówić o Izerze niż o podatkach.
Składka zdrowotna, która została podatkiem, to jest żadne obniżenie tak naprawdę podatków dla ludzi, więc naprawdę niech pan nie opowiada głupot. Bo nic nie zrobiliście w tej kwestii. Co więcej, gdyby nawet cofnąć się do tej reformy, sprzed której zrobiliście, to budżet by tego nie wytrzymał. Bo żeście skonsumowali już tą nadwyżkę, którą żeście zyskali. zyskali na tej, na Polskim Ładzie. Więc proszę naprawdę nie opowiadać, żeście cokolwiek
pani,
zrobili
pani poseł,
dla
naszych
Polek i Polaków
rządów,
w podatkach. Nie zrobiliście.
Ściągalność podatków wyrosła i dochody budżetowe były zdecydowanie większe.
Nie,
za waszych
nie, panie
rządów
pośle, nie, pan, ja rozumiem, że nie zapoznał się pan z tymi danymi z Ministerstwa Finansów, ale naprawdę
nie używa takich argumentów, bo one są po prostu żośniące.
No to nie jest prawda. Niech mi pan wierzy, jako członkini Komisji Finansów mówię panu.
Musi pani świecić oczami za premiera Tuska i za pana Domańskiego. No ale
panie pośle, pani posłanko. Proszę, naprawdę.
Luka VAT-owska obniżyła się z 13% do 6%.
Obniżyła się.
Panie pośle, Adam Luboński, może panu się uda na trzeciego, bo ja jestem bezradny.
W ciągu trzech lat budżetowych macie 750 miliardów.
Zostawiliście nam
pozycję
finansową, której nie sposób...
Poseł Adam Luboński.
Naprawdę powiem szczerze, że dzisiaj dobry program, bo jest wesoło z panem posłem Dolatą. To, co prawda to jest
panie
kiepski teatrzyk w wykonaniu.
Panie pośle, pan zamiast uspokoić nastroje, to tutaj kolejny.
Tak, co prawda kiepski teatrzyk jest w wykonaniu pana posła, bo to, co mówi, to jest czysta hipokryzja i
same kłamstwo. Przejdźmy do podatków.
Ja chciałbym powiedzieć, że Polska 2050 nie miała w swoim programie kwoty wolne od podatku, ale uważam, że trzeba się tym zająć. Dziś uważam, że trzeba, to jest konieczne. I w ogóle tutaj nie ma o czym mówić. Ale
państwo mieliście w
powiedzieć,
programie rodzinnym
To właśnie, ale chciałbym odnieść się do tej składki zdrowotnej, bo tutaj pani poseł ma rację. To był haracz narzucony na przedsiębiorców i dojechanie przedsiębiorców. Ja przez 36 lat prowadziłem własną firmę, odczuwałem to na sobie. 9% podatku od składki zdrowotnej. Mało tego, jeszcze mieli taką czelność, Prawo i Sprawiedliwość, od środków trwałych. Czyli jak ktoś sprzedał samochód, to musiał zapłacić 9% składki zdrowotnej od samochodu, który był w środków trwałych. No to już jest w ogóle kompletny debilizm.
Panie pośle, a kwota wolna od podatku, pana zdanie, powinna być szybciej podniesiona?
Znaczy na pewno nie jest ujęta w tym budżecie, ale trzeba nad tym, na przyszłym budżecie trzeba nad tym bardzo mocno popracować, bo to jest konieczne i to jest ważne. To jest dzisiaj potrzebne.
Mogę się założyć
nad tym popracować.
Z panem posłem i panią poseł, że tego nie zrobicie.
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Ja powiedziałem, panie pośle, że trzeba nad tym popracować, zobaczyć, jak to wyjdzie. Ja jestem za tym, żeby się tą kwotą...
Wyjdzie tak jak w 24, 25 i 26, czyli
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
Sam podatek dochodowy oczywiście jest moralny, bo to skaranie Polaków za to, że chodzą do pracy i pracują. Oczywiście Platforma Obywatelska...
To w ogóle nie powinno być podatku dochodowego?
Dochodowego? To pan Mencel powiedział kiedyś.
Od osób fizycznych? Nie powinno być tego podatku. On poza tym nie przynosi zbyt dużych dochodów. Platforma Obywatelska oczywiście... Ale proszę nie przerywać. Platforma Obywatelska oczywiście tego postulatu nie spełniła, mimo że to był jeden z głównych postulatów w czasie kampanii wyborczej. Wiemy o tym, że Tusk będzie używał tego argumentu w kampanii wyborczej w 2027 roku, że podniesie kwotę wolną od podatku.
Skąd pan to wie?
Wiem, bo już to słychać i się państwo przekonacie.
Proszę powiedzieć skąd.
Za rok się pani dowie, że ten postulat będzie...
Pan jest jasnowidzem.
Ale proszę nie przerywać.
A państwo zaczynacie kolejną...
Natomiast Tusk i Platforma oczywiście są mocni względem słabych, względem osób, które zarabiają niewiele i od nich ściągają te podatki.
Czyli jak Konfederacja dojdzie do władzy, to zlikwiduje podatek dochodowy?
Natomiast w stosunku do mocnych, czyli do korporacji zagranicznych, do niemieckich, no tutaj Tusk już jest słaby, spolegliwy.
Z nami Adam Luboński. Bardzo dziękuję. Nie było dzisiaj łatwo.
Rozmowa bardzo polityczna.